jakiś czas, proszę Państwa, dostajemy informacje o tym, że a to tu, a to tam. Nawet w Polsce uruchamia się takie specjalne ośrodki badawcze, w których przygotowania są prowadzone pod kątem, jak człowiek zniesie warunki na Marsie. Europejscy naukowcy, dowiedzieliśmy się ostatnio, prowadzący eksperyment kosmiczny na Półwyspie Arabskim, zostaną odizolowani od świata. Pobyt na pustyni w Omanie ma symulować warunki, jakie panują na Marsie. Okres izolacji będzie trwał 3 tygodnie. Zamknięci w 120-metrowej bazie na pustyni będą mogli kontaktować się tylko z austriackim Forum Przestrzeni, które przygotowało eksperyment. W symulacji wyprawy na Czerwoną Planetę bierze udział Międzynarodowy Zespół Naukowców. Celem eksperymentu jest sprawdzenie, jakie trudności mogą napotkać astronauci. Naukowcy testują specjalistyczne kombinezony, pojazdy, roboty i drony. Tłumaczyli dziennikarzom, że nawet spacerowanie po pustynnych wydmach ważących 50 kg w kombinezonie jest dla nich wyzwaniem. Warunki tej pustyni na Półwyspie Arabskim, przypominają te, które panują na Marsie, także jeśli chodzi o jakość znajdującego się tam osadu. Grupa naukowców ma nadzieję, że wyniki eksperymentu będą w przyszłości wykorzystane w czasie pierwszego lotu na Marsa. W ubiegłym roku, latem, w Polsce wystartował wielki eksperyment. 6 analogowych astronautów wprowadziło się do habitatu Lunares, który ustawiono na terenie byłego wojskowego lotniska w Pile, czyli w naszej ojczyźnie. Odbywały się tam symulacje kosmiczne misji na Marsa i na Księżyc. Analogowi astronauci to osoby, które nie są zawodowymi astronautami, a wcielają się jedynie w ich rolę. To ochotnicy, często naukowcy, inżynierowie, którzy przeszli specjalne szkolenia, aby wiedzieć, jak zachować się w trakcie symulacji kosmicznej misji. Pierwsza polska załoga, która sprawdziła, jak funkcjonuje się w kosmicznych warunkach, składała się z 2 kobiet i 4 mężczyzn. Inżynierowie, astronomowie, biolog, twórca kosmicznej wiertarki. Także, tak jak mówimy, to nie są zawodowi astronauci. Oczywiście obserwowane są reakcje ich organizmu na izolację i tak dalej, ale myślę, że wszyscy mamy mnóstwo wątpliwości związanych właśnie z możliwością wyprawienia człowieka na Marsa. Mówi się, że ten termin tej wyprawy coraz bliżej. Za chwilę rozmowa na tenże temat z naukowcem. Proszę Państwa, jest z nami pan dr Konrad Szoci, który jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry Państwu.
I ja cytowałam kilka dni temu pana wypowiedź dla portalu space.com. Można w różnych miejscach spotkać właśnie cytaty z pana wypowiedzi. Można przeczytać pana też artykuł na przykład na takiej stronie researchgate.net. A wszystko dotyczy się tego, że ludzie wybierają się, i to coraz bardziej poważnie to wygląda, wybieramy się na Marsa. Jak Państwo wiedzą, kilka dni temu uruchomiono stację, w której będą prowadzone obserwacje, aby ustalić, jakie zagrożenia staną przed ludźmi, którzy wybiorą się na Marsa. I panie doktorze, mimo że jest pan filozofem, a nie badaczem przestrzeni kosmicznej, pan się tymi sprawami też zajmuje. Dlaczego?
To jest bardzo interesujące z punktu widzenia przyszłego rozwoju i przyszłych losów całej ludzkości, ponieważ wydaje się, że ludzkość, że ludzie w ogóle już zdobyli i odkryli właściwie niemal wszystkie rejony na całej Ziemi. Więc jeżeli spojrzymy na rozwój ludzkości pod kątem pewnego pragnienia odkrywania coraz to nowych rejonów, to właściwie Ziemia jest już wyczerpana. I jedyne, co człowiek może zrobić, to skierować swoje zainteresowania właśnie w kierunku przestrzeni kosmicznej. Ale oprócz tego można też wskazać na wiele praktycznych celów, które mogą być z tym związane. To między innymi poszukiwanie nowego siedliska dla ludzkości w przyszłości, gdyby okazało się, że na przykład życie na Ziemi może być już niemożliwe z różnych powodów. Ale to też jest możliwość eksploracji różnych obiektów kosmicznych, też na potrzeby komercyjne, turystyka kosmiczna, więc pod tym względem jest to moim zdaniem fascynujące, a z drugiej strony takie plany no, będą wielkim wyzwaniem dla ludzkiej biologii i dla ludzkiej psychologii, więc to też jest ciekawe i właśnie dla filozofa pod względem filozoficznym, etycznym, jak człowiek mógłby sobie poradzić w nowym środowisku, w którym w ogóle nigdy jeszcze nie mieszkał i do którego nie jest przyzwyczajony, bo jak na razie jedyne największe osiągnięcie człowieka pod kątem przebywania w przestrzeni kosmicznej, no to jest przebywanie na stacji, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I tutaj najdłuższy pobyt to pobyt jednego rosyjskiego kosmonauty.
Tak.
Ponad 400 dni. Później powtórzony przez dwóch innych astronautów. Jeden to amerykański astronauta, inny to rosyjski kosmonauta. Przebywali rok w 2015 i 2016. No ale czym innym jest przebywanie na stacji kosmicznej na tej niskiej orbicie 400 km na Ziemię? Czym innym jest, powiedzmy, życie na innej planecie? Nawet gdyby to była taka misja, to jest wielkie wyzwanie też dla ludzkiej psychiki, dla ludzkiej etyki.
My jako gatunek przyrodniczy nie jesteśmy przygotowani do życia w tak drastycznie innej sytuacji. To o to chodzi, że ewolucja nas do tego nie przygotowała?
Tak, właśnie to jest dla mnie tutaj punktem wyjścia w moich rozważaniach. Wystarczy zobaczyć, jak wyczerpujące, jak wymagające i jak trudne są wyprawy, różne ekspedycje podejmowane na Ziemi przez człowieka. Na przykład ekspedycje na biegun południowy, to te słynne ekspedycje na przykład z początku XX wieku, gdzie przecież człowiek cały czas znajdował się na Ziemi, on nie opuszczał swojej Ziemi.
Tak.
Ale wystarczy, że jest niska temperatura i jakie problemy się pojawiają łącznie ze śmiercią tych badaczy. Czy chociażby wspinaczki na wysokie szczyty, gdzie jest niska temperatura, niski poziom tlenu i też jest mnóstwo ofiar śmiertelnych, ale też i wielkie wyzwania etyczne. Jak się zachowa w ekstremalnych sytuacjach, więc to pokazuje, że człowiek jeszcze na tej planecie Ziemi, na której istnieje od tysięcy lat i do której wyewoluował, do życia, na której wyewoluował, jakie ma problemy w pewnych obszarach, więc to dopiero, więc możemy pomyśleć, jakie wyzwania będą związane z przeniesieniem się, no właśnie w przestrzeń kosmiczną, bo sam lot też będzie wyzwaniem, bo tutaj chodzi o to, że w przestrzeni kosmicznej i na innej planecie niż Ziemia cały czas będą zupełnie inne warunki, do których właśnie człowiek nie jest przystosowany ewolucyjnie poprzez życie na Ziemi. To jest przede wszystkim mikrograwitacja w trakcie lotu w przestrzeni kosmicznej, czy brak grawitacji, a później na przykład na Marsie grawitacja mniejsza trzykrotnie. Innym wyzwaniem będzie duże wystawienie się na promieniowanie kosmiczne. To jest tak duża dawka promieniowania, że jak NASA wysłała ten pojazd badawczy na Marsa Curiosity kilka lat temu, on leciał na Marsa mniej więcej 8,5 miesiąca i w trakcie tej podróży ten pojazd przyjął dawkę promieniowania taką, jaką przyjmuje obiekt lub osoba na Ziemi przez 90 lat życia. Więc same problemy zdrowotne plus problemy psychiczne. Ta świadomość, że leci się w nieznane i nie wiadomo, czy się w ogóle przetrwa, prawda? Astronauci po wylądowaniu będą skrajnie wyczerpani i muszą jakby zacząć tworzyć na nowo bazę do przetrwania. Czy czasem nie pojawi się sytuacja, kiedy będzie się oczekiwać, że jednostka poświęci swoje życie dla grupy, czyli coś, co jest na przykład nie do pomyślenia na Ziemi, w naszej cywilizacji zachodniej, gdzie cenimy życie jednostki.
Mhm.
Oficjalnie olbrzymia większość planów to są plany zakładające powrót. Właśnie idea tutaj jest taka, że podróż będzie trwała między 6 a 9 miesięcy w jedną stronę, później tam będzie pobyt ponad rok i znowu powrót z Marsa na Ziemię. No ale można wątpić, czy to się uda technicznie zorganizować powrót. Kondycja fizyczna astronautów będzie wielkim wyzwaniem, ponieważ bardzo dużym problemem jest utrata masy kostnej w trakcie lotu. Mhm. Tutaj ten stan braku grawitacji a to będzie jednak lot trwający no, co najmniej 6-9 miesięcy w jedną stronę. Będzie bardzo duża utrata kości. I tutaj pytanie, czy ci astronauci przeżyją, gdyby udało się technicznie przygotować start z Marsa z powrotem, czy oni byliby w stanie fizycznie przetrwać podróż powrotną, już będąc wyczerpani, lecąc w tamtą stronę?
Bo będą dalej tracili tę masę kostną, tak.
Tak, cały czas będą ją tracili, nie tylko przez lot na Marsa, ale jeszcze będąc na tym Marsie ileś miesięcy. Więc pytanie, czy ich organizmy są w stanie przecież kolejną podróż, która będzie jeszcze bardziej wyczerpująca niż sam pobyt na Marsie. Plus to promieniowanie ciągle oddziaływujące, bardzo mocne. Jak astronauci albo astronauci amerykańscy, albo kosmonauci rosyjscy, czy japońscy, czy kanadyjscy, czy brytyjscy, jak kończą misję na stacji, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, oni wszyscy zawsze lądują na terenie Kazachstanu, w pobliżu Bajkonuru i tam zawsze na nich czeka obsługa medyczna, prawda?
Tak.
I ich podejmuje. Natomiast nikt przecież nie będzie na nich czekał na Marsie, prawda? Oni muszą po wylądowaniu zacząć, no powiedzmy, walczyć o przetrwanie cały czas.
Pan też zwraca uwagę na taką sytuację właśnie tych ziemian, którzy wylądowaliby na Marsie, że będą żyli z taką świadomością, że ich życie uzależnione jest od dostaw z Ziemi.
Wystarczy katastrofa rakiety, która będzie... rakiety bez ludzi. Załóżmy, że to będzie sam transport ładunku.
Mhm.
Wystarczy jakieś niepowodzenie, jakaś kolizja w przestrzeni kosmicznej z jakimś obiektem, czy nawet katastrofa przy lądowaniu. No i pojawia się problem, bo jednak na taki transport trzeba czekać wiele miesięcy.
Tak.
Bo jednak zanim taka rakieta z ładunkiem doleci, no to mija no przynajmniej tych 6 miesięcy.
Mhm.
W ogóle komunikacja z Ziemią to będzie opóźnienie wynoszące kilkadziesiąt minut. Czyli nie będzie można się skomunikować z jakimś centrum na Ziemi w trakcie jakichś problemów. Szereg gigantycznych wyzwań, bo jednak różnica jeszcze z tą stacją kosmiczną jest taka, że tam jest możliwość szybkiej ewakuacji w ciągu paru godzin.
No bo ona jest blisko.
Ci astronauci mogą się szybko... Tak, ona jest blisko. Oczywiście tam jest ten statek Sojuz na wypadek jakiejś awarii czy problemu i można się szybko ewakuować. No a na Marsie, prawda, no nie da się zawrócić.
No ale jeszcze wie pan, panie doktorze, jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli mówimy, że ludzie będą, być może będziemy, ludzkość będzie szukała innego miejsca we wszechświecie, żeby zamieszkać, bo nasza Ziemia stanie się niezdatna do tego celu, to też odpada ta sytuacja, że transporty przychodzą z Ziemi. Bo powiedzmy, tu dojdzie do jakiegoś kataklizmu.
Właśnie w sytuacji jakiejś katastrofy, wojny na Ziemi, wyobraźmy sobie sytuację, że już zbudowano odpowiedni statek, już mniej więcej ludzkość potrafi kontrolować te podróże w daleki kosmos, ale no jednak nadal potrzebne jest to wsparcie z Ziemi, chociażby trzeba nowych ludzi wysyłać, prawda?
Mhm.
Więc trzeba nowe wyposażenie i tak dalej, bo nie da się tego budować na Marsie. Więc tak, to jest gigantyczne wyzwanie, że nagle to zostanie przerwane, czy nawet kryzys ekonomiczny, prawda? Przecież w ogóle takim ciągłym wyzwaniem jest to, czy jest sens inwestować finansowo, wydawać tak gigantyczne pieniądze, gdyby taka misja została zrealizowana, zamiast wydawać środki na rozwiązanie problemów na Ziemi.
Rodzi się oczywiście pytanie, no w związku z tym, że te trudności są bardzo poważne, to czy rzeczywiście zakładamy, że ludzie przestaną szukać możliwości podróży na Marsa? Czy wiemy doskonale, że to jest niemożliwe? Zaczęliśmy od ewolucji. My ewolucyjnie mamy coś takiego w głowie, że nas nosi po wszechświecie, prawda?
Przemysł kosmiczny to będzie jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.
Mhm.
Chociażby turystyka kosmiczna, loty na tej niskiej orbicie, loty na Księżyc, wokół Księżyca. No to po prostu jest możliwość zarobienia dla wielu koncernów, widoczne zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No to raczej jest zjawisko typowo amerykańskie, tego raczej nie ma nigdzie indziej, że jest to bardzo skomercjalizowane. Tu Elon Musk i ta jego firma jest świetnym przykładem.
Mhm.
On w ogóle świadczy usługi nawet dla NASA, wynosi ładunki na orbitę, satelity umieszcza i tak dalej, więc tysiące podmiotów, które dostarczają jakichś części, rozwiązań, więc to na pewno się tego nie zatrzyma. No i skoro ta idea się już pojawiła, że potrzebne jest takie alternatywne miejsce dla ludzkości, No bo życie na tej planecie, powiedzmy, no, policzone jest, prawda? Czy to na przykład uderzenie asteroidy ewentualne w przyszłości i tak dalej. Aha. Więc tu uważam, że ludzkość będzie, że to jest kolejna idea, która jakby wyznacza rozwój ludzkości, bo to też pociąga za sobą rozwój nauki, tak jak wyścig kosmiczny między Związkiem Radzieckim a Stanami. On też wiele nowych rozwiązań technologicznych przyniósł. Więc to jest taki może motor, który będzie napędzał naukę, technikę. Taki nowy cel dla całej ludzkości.
I co państwo na to? Polecimy na Marsa, czy nie? Jeżeli tak posłuchamy pana doktora Konrada Szocika o tych wszystkich piętrzących się przed ludzkością niewiadomych i trudnościach i problemach, to zaczynamy się zastanawiać chyba, czy to jest w ogóle możliwe. No ale kiedy ileś tam lat temu mówiono nam, że na Księżyc nie ma mowy, to jednak polecieliśmy, my jako ludzie, no ale są wśród nas tacy oczywiście, którzy do tej pory nie wierzą, że to lądowanie na Księżycu się odbyło, ale to już zupełnie inna sprawa. Pan doktor Konrad Szocik jest naukowcem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Powiedział mi też, że przygotowuje właśnie książkę, która będzie zatytułowana The Human Factor in Mission to Mars. W książce będą artykuły wielu naukowców, badaczy z różnych dziedzin, od teologii właśnie po badania kosmiczne, poprzez antropologię, filozofię i tak dalej. Naukowcy z całego świata, z różnych uczelni będą w tej książce zamieszczali swoje artykuły. Pan doktor pisze, że książka ukaże się prawdopodobnie w przyszłym roku, w wydawnictwie Springer w serii Space and Society, czyli przestrzeń kosmiczna i społeczeństwo. I do państwa pytanie oczywiście. Polecielibyśmy, gdyby nam ktoś zaproponował, wiedząc jakie są trudności, wiedząc, że to może być podróż w jedną stronę. Czy polecielibyśmy, czy zakładamy, że w ogóle, czy wierzymy, że to jeszcze za naszego życia może się stać, że polecą inni na Marsa. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, pani Dalio.
Witam, dzień dobry.
Każde wyjście z domu, nawet na grzyby, może być w jedną stronę. Przecież bywają w lasach niedobrzy wilczy.
Tak.
Wilczy, niedobrzy, nazwijmy tak.
Aha.
I może się różnie zdarzyć. Ale pani Widalio, ja mam odpowiedź na pani pytanie. Oczywiście, że polecę, tylko musi mi pani zapewnić, że audycja Co Słychać będzie tam od samego początku, jak się tam pojawi, dostępna. No to tyle.
Damy panu telefon i będzie się pan słuchał przy pomocy aplikacji.
No to jest oczywiście. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiam pana serdecznie. Pozdrawiam panie Adamie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Czy ja jestem na antenie już?
Mhm.
No, w sprawie tego lotu na Marsa.
Tak.
Ja tam w zasadzie jestem człowiekiem praktycznym, więc ja bym widział w tym szansę na rozwiązanie tych ziemskich problemów. Jakby wysyłał tych ludzi, którym się na tej ziemi nie podoba, czy zrobią zadymę, czy...
Czyli byłby pan nie za tym, żeby badać, tylko żeby więzienie tam urządzić, tak?
Ja nie użyłem tego słowa więzienie, ale po prostu jak kogoś tu świeżbi na tej ziemi i robi wszystko, żeby utrudnić innym ludziom życie, więc niech jedzie tam i tam niech sobie organizuje, no, według jego zasad, według ich ideologii.
Czyli taka kolonia karna, tak? Za karę.
Niekoniecznie karna, no.
No jak inaczej kogoś zmusić, żeby poleciał?
Nie, nowe szanse dla tych ideologów, którzy mają coś tam, jakąś wyobraźnię na temat marriage and other. Wie pani, o czym mówię?
Nie.
Po prostu ci, którzy tutaj próbują mącić nam, normalnym ludziom, życie, więc niech tam spróbują, zrobią, dadzą przykład, wtedy wszyscy będziemy tam jeździć. Jeżeli to się sprawdzi, te ideologie, które oni tutaj próbują nam wcisnąć.
Ja myślę, że tu pan widzi w tym ideologię, ja niekoniecznie widzę w tym ideologię, widzę tutaj trudności. Dziękuję panu bardzo. Tak jak nasz gość, pan dr Konrad Szocik powiedział, jeżeli lądują kosmonauci po obojętnych jakich misjach w tej chwili w Kazachstanie, są podejmowani przez lekarzy i tak dalej, przylecą na Marsa po paru miesiącach lotu i będą się musieli zabierać do roboty, żeby sobie zbudować całą swoją siedzibę, bo tam przecież ani żadna ekipa ratunkowa nie będzie czekała, ani posłane łóżeczka. Halo, dzień dobry.
A, dzień dobry.
Witam.
Proszę panią, ja słucham tej audycji. Ja jestem kierowcą traka.
Tak.
Jestem akurat dzisiaj w domu. I wie pani, rozmyślając o tym, no. Wie pani, bo jeżdżę po całej Ameryce, wszystkie Stany. I wie pani, ile razy stoi się w korkach, wie pani, myślę, mm-hmm. o, za chwilę mam zjazd na inną autostradę. To może chociaż tam troszeczkę będzie więcej luzu. Niestety nie, wie pani. Jest tak wypchane samochodami, ludźmi, mm-hmm. wie pani, gdzie był, nie był, w każdym stanie, nawet w Alabamie takie wydawało się, wie pani, tak? Że tam trochę więcej luzu. Jest tyle samochodów, ja myślę, dlaczego ci ludzie nie pracują, tylko, wie pani, ciągle siedzą w samochodach i te samochody jadą, tysiące. Proszę panią, tydzień temu stałem w Chattanooga, w Tennessee.
No dobrze, ale wróćmy na Marsa. Jak nas te autostrady zakorkowane prowadzą do tego Marsa?
To znaczy, wie pani, chodzi mi głównie o to, że już jest chyba przeludnienie na Ziemi i dlatego musi być poszukiwanie innej alternatywy, dlatego że tutaj za kilka lat co będzie, ja nie mam pojęcia i naprawdę mm-hmm. mnie to martwi. Mm-hmm. No to ja miałbym tyle. Dziękuję bardzo.
Jasne, dziękuję panu bardzo. Tak, no tak się mówi, że to między innymi jeden z powodów, że szukamy jakby tej drugiej Ziemi. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
To znaczy, po wysłuchaniu tego wszystkiego to takie trzy obserwacje, trzy punkty. Pierwsze, bardzo dobrze, że prowadzimy to wszystko, ponieważ nasza natura jest poznawcza i zaczynamy od maleńkości poznawać i chcemy coraz więcej, coraz dalej, coraz lepiej. Także sam proces poznawania drogi do Marsa, nie mam nic przeciwko.
Tej rzeki się nie da zatrzymać, tak?
Nie, ponieważ to jest nasza natura. To jest genetyczny kod. I jakkolwiek wierzymy, w cokolwiek wierzymy, to ten motorem napędowym postępu był zawsze to pytanie, gdzie, jak, dlaczego, czemu nie. Teraz następny punkt. Jeżeli powodem dla ludzi jest podróż na Marsa jest dlatego, że już zniszczyliśmy tak Ziemię, no to tu się trochę obawiam. To jest takie troszeczkę błędne, ponieważ jak długo nam zajmie, żeby zniszczyć potem Marsa? Jak już tam dojdziemy.
No właśnie.
Jeżeli byliśmy w stanie zniszczyć bo mówimy tutaj o przeciągu ostatnich może 100 lat, byliśmy w stanie doprowadzić Ziemię do tego, że są ludzie, którzy chcą polecieć na Marsa, ponieważ nie jest w stanie, Ziemia już nam nie wystarcza, ponieważ tak ją zniszczyliśmy, ale to jest teza. Tak zniszczyliśmy Ziemię, że musimy lecieć na Marsa.
No nie, to mi się wydaje też takie trochę dziwne, dlatego że jeżeli Ziemia będzie aż tak zniszczona, to ona nie będzie stanowiła zaplecza dla misji marsjańskiej.
Znaczy, ja myślę, że ona zawsze będzie stanowiła zaplecze dla misji, kolejnych misji na Marsa, bo jeszcze, wie pani, no, zawsze znajdą się pieniądze i zawsze znajdzie się kawałek tej planety, z której można będzie wysłać jakąś rakietę. Na Marsa. Ale czy to jest słuszne i czy to jest dobre myślenie? I trzeci punkt, wypływający z drugiego punktu, jeżeli faktycznie tak zniszczyliśmy Ziemię, teraz z tego, co się orientuję, to podróże na Marsa kosztują nas już grosze w porównaniu z tym, co dawniej było.
No te.
On, nie wiem, 1/4 koszty wysłania jeszcze rakiety mogą wracać już. Może byśmy przy okazji tych wszystkich naszych aspiracji do lotu na Marsa, żeby w przyszłości, ponieważ to jest taki jakiś ciąg logiczny, żeby w przyszłości tego Marsa też zniszczyć, może w międzyczasie zajęlibyśmy się poprawą tego, co jest tutaj.
Tylko na przeszkodzie stoi nasza natura, która powoduje, że nie możemy się dogadać.
Wie pani, to nie chodzi o to, czy jesteśmy w stanie się dogadać, czy nie, ale zacznijmy wszyscy, tak, ja wiem, że to zabrzmi bardzo filozoficznie, tak bardzo absurdalnie, ale zacznijmy wszyscy o tym myśleć. Ten pan, który mówił o tych samochodach, które jeżdżą, tak. On zapomniał, że on też jest w tym samochodzie, kiedy jadą wszyscy. I on zadaje pytanie, co oni wszyscy robią. To jest nasze egoistyczne podejście. Mm. Oni robią dokładnie to samo, tylko ja wolałbym, żeby oni w tym czasie nie robili, kiedy ja to robię.
Tak, tak, tak. No ja niestety to jest nasza, to jest taka żabia perspektywa.
Więc nie patrzmy na to, co inni robią, nie patrzmy, jak oni robią, tylko jak już doszliśmy do punktu, że jest tak źle na tej ziemi, to zacznijmy w takich małych podskokach zmieniać to, zacznijmy od siebie, może ci na górę się wreszcie dogadają.
No ale widzi tak pan, że mówię... nie możemy się dogadać właśnie, bo jedni mówią, ale że jest dobrze, dogadają. Drudzy mówią, że jest źle, inni mówią, że źle jest dlatego, inni mówią, że nie dlatego, tylko dla czegoś innego. I nagle ale wyskakują, jeszcze znaczy, nie mówią, to my się wyprowadzamy na Marsa. No, przecież
tak, no ale dlatego zacząłem od pierwszego punktu, po to, żeby go zniszczyć. Po to, żeby go zniszczyć.
Żeby go doprowadzić też do takiej sytuacji, do korków takich jak tu. Tak.
To może nie korków, ale
czegoś po podobnego.
My mamy tendencję chyba niszczycielską, bo jak przejrzy się historię, to wie pani, i tak jak mówię, jestem w pełni za postępem i w pełni za tymi lotami i próbą poznania wszechświata, co tam jest, może zobaczymy coś, czego się nie spodziewaliśmy, będzie to dla nas miłe. Będzie to dla nas natchnieniem. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Tak. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. I jeszcze ktoś dzwoni. Dzień dobry.
Dzień dobry. To będzie chyba pierwsza kolonizacja w historii Ziemi, w której chrześcijanie nie wymordują miejscowych.
A skąd pan wie, że na Marsie nikt nie mieszka?
No, jak będzie mieszkał, to zostanie wymordowany przez
niekoniecznie.
Chrześcijan.
Niekoniecznie, ale poza tym, no wie pan, to w tej chwili chyba, czy to będą chrześcijanie, czy nie chrześcijanie, to już nie ma takiego znaczenia.
A nie myśli pani? Wylot na Marsa, to się zgadzam z tym poprzednim panem, to zupełnie przypomina mi takie małżeństwo, które jest skłócone i które próbuje rozwiązać swoje problemy metodą powicia następnego dziecka. Kłócimy się, ale jak urodzimy dziecko, to na pewno
to nas pogodzi. Tak. Mamy trzy dziewczynki, to teraz sobie urodzimy czwarte dziecko, na pewno to będzie chłopiec i to spowoduje, że się pogodzimy. Tak.
I po wylądowaniu na Marsie prawdziwy Polak zacznie zaraz budować pomnik Lecha Kaczyńskiego i katastrofy smoleńskiej.
Już pan przesadził.
No, zaraz będzie świątynia. Pierwsze, co zbudują, to kościół. A obok na szyici wybudują sobie meczet dla szyitów, a sunnici meczet dla sunnitów, a Żydzi postawią swoją synagogę. I to będzie dokładnie to samo na ziemi. Pan, który jest zmartwiony tym, jak on to nazwał same marriage, czyli takim małżeństwem. Ja nie rozumiem tego, ale on powiedział same marriage. Chyba chodziło mu o same sex marriage, ale to jest małe piwo. I ja jemu chciałem przypomnieć o tych dwóch młodych ludziach w Teksasie, którzy któregoś dnia...
Ale my o tym teraz nie rozmawiamy? To nie było w tej audycji powiedziane? Czy w tej? Czy ja już nie wiem, co się dzieje?
To jest dokładnie to samo. Jemu trzeba przypomnieć, że dwóch...
Ale ten pan mówił to w tej audycji?
Tak, dwóch normalnych wzięło do samochodu, do pick-upa, przywiązało łańcuchem tego od same marriage'a, czyli geja.
W mojej audycji. To nie było mówione w mojej audycji.
Tak, ale on tego nie pamięta. Jemu to trzeba powiedzieć, że normalni mordują gejów, a geje nie mordują normalnych. I jemu to trzeba przypominać, zanim polecimy na Marsa, bo to trzeba zrozumieć.
No proszę pana, na Marsa to my gejów nie będziemy wysyłać. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Do usłyszenia. Proszę państwa, no bardzo to wszystko jest ciekawe, przyznają państwo, że tyle niebezpieczeństw, tyle zagrożeń, a z drugiej strony to właśnie nasza natura odkrywców, wiecznych eksploratorów, którzy szukają, poszukują, chcą przeżyć przygodę, odkryć coś nieznanego. Ta natura na pewno spowoduje, że nie zaprzestaniemy. Jeszcze jeden jedyniący telefon i koniec. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Natalio.
Witam pana Józefa.
Paul, Paweł.
A ja też nie Natalia. No ale nic, słucham pana.
O, to nie szkodzi. Dlaczego pani zaraz gniewa się albo...
Ja się nie gniewam, ja pana... Proszę o głos.
Albo filozofię się bawi. Proszę panią, niech pani mnie powie króciutko na pytanie. Co robią myśliwi ludzie w ogóle? Jak jest za dużo zwierzyny, robi się obszczał.
Aha, czyli powinniśmy się powyższać.
Z tym panem, co powiedział, wysłać, kopnąć ich jeszcze w tyłek, niech jadą na tych Marsach. Trzeba nogami chodzić tu, nie po Księżycu, nie po Marsie, tylko co Bóg stworzył po ziemi. Tu wystarczy, będzie wojna światowa, gdzie obszczał Putin.
Już, wystarczy, rzeczywiście wystarczy. Dziękuję państwu bardzo za wszystkie telefony. Myślę, że kolejna audycja to transmisja z Marsa, co? Nie ma innego wyjścia.